Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są fundamentem chrześcijaństwa. Jeżeli podważy się jedno albo drugie, pozostaniemy z niczym. Przez całe wieki próbowano podważyć to, że Jezus umarł. Próbowano podważyć również to, że zmartwychwstał. Znany niemiecki teolog Rudolf Bultmann powiedział, że Jezus zmartwychwstał w zwiastowaniu pierwszego Kościoła. Historyczny Jezus go nie interesował. Interesowała go opowieść pierwszego Kościoła. I w tym zwiastowaniu, w tej opowieści Jezus zmartwychwstał. Ale to zupełnie on miał inne podejście niż ja mam. W opowiadaniu moich córek ich pokoje są czyste. A potem przychodzę do pokoju i stwierdzam, że rzeczywistość ma się nijak do opowiadania. Rzeczywistość potrafi być diametralnie inna. Nie interesuje mnie taka opowieść, która nie jest rzeczywista. Zmartwychwstanie jest faktem. Zmartwychwstanie dokonało się, albo tracimy czas. Albo tracimy czas. Jezus z całą pewnością umarł. Na podstawie świadectw ewangelistów wiemy, że jego bok został przebity, a wypływająca z serca woda świadczy o śmierci. Tutaj lekarze spierają się. Popularna teza jest taka, że prawdopodobnie pękło mu serce, mając na myśli worek osierdziowy, który, o czym miała świadczyć ta woda, która wypłynęła. Jego ciało zostało złożone w grobie skalnym, wejście zamknięte kamieniem, solidnym, ciężkim kamieniem, a grobu strzegła rzymska warta o surowej dyscyplinie. Sam grób został opieczętowany przez Rzym. Każdy, kto usiłowałby to naruszyć, musiałby liczyć się z bardzo ciężką karą, z solidnymi konsekwencjami, płacąc za to swoim własnym życiem. Ale my wiemy, że grób był pusty. Grób był pusty i wszyscy, czy bardzo wiele osób to wiedziało. I wiemy też, że dla Żydów, którzy rozpuścili pogłoskę o rzekomym wykradzeniu ciała Jezusa, gdyby grób nie był pusty, wystarczyłoby pokazać ciało. Wystarczyłoby przewieźć to ciało na wozie po Jerozolimie, by raz na zawsze skończyć z historią zmartwychwstania. Ale nigdy tego nie uczyniono, bo Żydzi nie mieli ciała. A pomysł o tym, że ci, którzy z obawy, z lęku przed Żydami zamknęli się w pomieszczeniu, co czytamy tutaj, zamknęli się, czytamy przynajmniej dwukrotnie, bali się o swoje życie. Wyobrażenie sobie, że oni rzucili się na tą wartę rzymską po to, żeby wykraść ciało Jezusa, też wydaje się nieprawdopodobne. Trudno wyobrazić sobie, że zebrali się w sobie, wykrzesali z siebie siły i ruszyli, żeby sprostać z doborowym wojskiem rzymskim. Nie byli w nastroju, żeby robić takie rzeczy. Ponadto, kiedy apostoł Piotr po latach pisze, że był naocznym świadkiem tego wszystkiego, czy apostoł Jan, który również o tym pisze, czy inni apostołowie, z których większość zapłaciła swoim życiem za wiarę w zmartwychwstanie, rzeczywiście kłamaliby? Czy rzeczywiście oni, którzy zwiastowali tę bardzo etyczną, tę bardzo skupiającą się na prawdzie naukę u źródła Ewangelii, która mówi o prawdzie, nazywa się prawdą, każe żyć człowiekowi w prawdzie, czy podwaliną tej Ewangelii miałoby być kłamstwo o śmierci zmartwychwstaniu Jezusa? Wszystko to wyglądałoby bardzo dziwnie. Prawdą oczywiście jest, i myślę, że większość z nas zdaje sobie sprawę, że krzyż nie zabijał człowieka w kilka godzin, że człowiek mógł wiele dni umierać na krzyżu. Nawet Piłat się zdziwił, że Jezus już umarł. To do tej pory ukrzyżowało wielu ludzi, nie było jego doświadczeniem. Był zdumiony tym, że Jezus już umarł. Żołnierze, chcąc upewnić się, że wyrok Piłata został wykonany, a z pewnością nie chcieli ryzykować, przebili jego serce włócznią. I to wiemy, że jeśli jeszcze żył, choć Ewangelia mówi, że nie żył, ale nawet jeśli by żył, to na pewno po tym ciosie już nie przeżyłby dalej. Apostoł Jan stał tam pod krzyżem i miałem wrażenie, kiedy po raz kolejny, kiedy czytałem wczoraj relacje z tego wydarzenia o żołnierzach, którzy połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy tym, którzy byli wraz z Jezusem ukrzyżowani, gdy podeszli do Jezusa, ujrzeli, że już umarł, nie połamali goleni Jego, lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok Jego i zaraz wyszła krew i woda. A ten, który to widział, Jan pisze o sobie, dał o tym świadectwo, a świadectwo Jego jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście uwierzyli. Słyszycie ten nacisk, czujecie? Jan mówi, ja byłem naocznym świadkiem. Jan mówi, to jest najwięcej, co mogę dać. Nie można było zrobić zdjęcia, nie można było nakręcić filmu. Jedyne, co można było zrobić, Jan pisze, to ja zaświadczam. Widziałem to na własne oczy. Składam świadectwo, to świadectwo jest prawdziwe. Ja wiem, że mówię prawdę, żebyście uwierzyli. Solidny nacisk. Widziałem, że Jezus umarł. Z całą pewnością umarł. Ale trzeciego dnia, pierwszego dnia po sabacie, wydarzyło się coś niezwykłego. Grób był pusty. Ciało Jezusa zniknęło. Zaczęły pojawiać się świadectwa, że ktoś zobaczył zmartwychwstałego Pana. By wkrótce ta wieść rozniosła się. Ona się roznosiła. Jezus zmartwychwstał. Oczywiście zmartwychwstanie Jezusa, o czym później napisze apostoł Paweł, było przedstawione, było pokazane uprzednio z góry przygotowanym świadkom. Nie wszystkim. Bóg rozmyślnie pewne rzeczy czyni. Specjalnie. Oczywiście, że Jezus mógłby pójść do Piłata. Oczywiście, że Jezus mógłby pójść do tych wszystkich, którzy Go zabijali, krzyżowali, do Sanhedrynu, do wszystkich tych, którzy krzyczeli ukrzyżuj i udowodnić im. Ale Paweł mówił, Bóg miał taki plan specjalnie, że ukazał się z góry wyznaczonym przez Boga świadkom, żeby inni mogli uwierzyć na ich świadectwo. Jezus zmartwychwstał, ale Jego zmartwychwstanie było unikatowe. Do tej pory Stary Testament, a potem historie z życia Jezusa pokazywały, że występowały wskrzeszenia, że Łazarz został wskrzeszony, że córka Jaira była wskrzeszona, młodzieniec Nain był wskrzeszony, że jeszcze prorocy wskrzeszali innych ludzi, ale zmartwychwstanie Jezusa było czymś innym. Oto po raz pierwszy to, co skażone, przeoblekło się w to, co nieskażone. Po raz pierwszy ktoś, będąc człowiekiem, otrzymał unikatowe ciało. Ciało, które nigdy nie podlega śmierci. Ciało, fizyczne ciało, a jednocześnie niebiańskie ciało. Ciało należące do jakby dwóch dwóch rzeczywistości, do rzeczywistości niebiańskiej i rzeczywistości ziemskiej. Rzeczywistości niebiańskiej, bo mógł zniknąć i mógł unieść się. Rzeczywistości ziemskiej, bo w końcu jak Maria go przytuliła się do niego, to Jezus powiedział: puść mnie, nie możesz mnie tulić tak mocno, bo ja muszę pójść do mojego Ojca, nie zatrzymasz mnie, nawet jakbyś najbardziej mnie przytuliła. Mógł zjeść, mógł dać się dotknąć, bo kazał dać się dotknąć. Po raz pierwszy to, co skażone, zostało przeobleczone w to, co nieskażone, co nieśmiertelne, co czyste. Jezus zmartwychwstał. I przy tej okazji chciałbym podkreślić człowieczeństwo Jezusa, które gubi się w zestawieniu z Jego boskością. Tak często widzimy w Jezusie tylko Boga, a nie widzimy w Nim, czy Jego człowieczeństwo jest dla nas znacznie mniej widziane. Dlatego problemem naszym jest zawsze widzimy, że Jezus dokonywał cudów jako Bóg, podczas gdy Ewangelie pokazują nam, że dokonywał ich jako człowiek. Jezus nie dokonał żadnego cudu do dnia chrztu i napełnienia Duchem Świętym. Owego dnia stał się Mesjaszem. Mesjaszem, czyli nie Zbawicielem, bo nie takie było znaczenie tego słowa. Mesjaszem, czyli pomazańcem. Ten, który był pomazany oliwą przez proroków, namaszczony, bywał napełniony Duchem Świętym i to pomazanie było symbolem napełnienia. I oto Jezus został, Jezus Bóg i człowiek jednocześnie, został napełniony Duchem Świętym jak nikt nigdy przed Nim. Dlatego był Mesjaszem. Dlatego nie był tylko Mesjasza, ale on był ha-Mesjasza. On był tym jedynym napełnionym Duchem Świętym, jak nikt nigdy przed Nim. Być może dlatego, to są spekulacje tylko, kiedy umarł Jego Ojciec, a zapewne działo się to przed Jego chrztem i napełnieniem Duchem Świętym. Nie mógł nic na to poradzić. Nie pomógł mu, jak pomógł temu młodzieńcowi z Nain czy innym, którym pomagał później. Dlatego też umierał jako człowiek. Dlatego umierał jako człowiek. Nie tylko jako Bóg. Był oczywiście Bogiem stuprocentowo, ale był też stuprocentowym człowiekiem. Umarł jako człowiek, który nie popełnił bezprawia ani razu. Umarł po raz pierwszy na tej ziemi. Umarł człowiek doskonały. A ponieważ śmierć każdego człowieka jest wyrokiem, ona jest wyrokiem, który ciąży na nas. Ona jest wyrokiem, który został wydany, kiedy nasi rodzice, Adam i Ewa, przestąpili zakaz jedzenia z drzewa poznania dobra i zła. Od tej pory na każdym z nas ciąży Boży wyrok, który realizuje się niechybnie. Oto po raz pierwszy żył człowiek, który nie zasłużył w żaden sposób na żaden wyrok. A tym bardziej już na niesprawiedliwy wyrok wydanych przez niesprawiedliwych ludzi. Sądzony przez człowieka, który nie miał odwagi stanąć po stronie prawdy, ale raczej będąc przyjacielem cesarza stanął po stronie rozwydrzonego tłumu. Niesprawiedliwy wyrok ludzki, niesprawiedliwa śmierć musiała zostać odwrócona. To dlatego Dawid prorokował, kiedy napisał coś bardzo niezwykłego. miał, rzekł Pan Panu memu, zasiądź po prawicy mojej, i pisze dalej, dlatego rozradowało się serce moje, dlatego, że nie pozwolisz, aby święty Twój oglądał skażenie. Piotr mówi, wy wiecie, że Dawid, który pisał te słowa, nie żyje, jego grób tu jest, możecie go odwiedzić. O kim on pisał? On pisał o tym, który nie zasłużył jako jedyny człowiek na śmierć. Dlatego Bóg nie mógł dopuścić, żeby jego ciało oglądało skażenie, czyli ni mniej, ni więcej, żeby jego ciało zgniło. Dlatego musiał odwrócić Bóg werdykt człowieka i pokazać, co on myśli na ten temat. Jezus zmartwychwstał. Jezus zmartwychwstał, bo Bóg odwrócił ten gniew i to bezprawie, nie niezasłużoną śmierć. Jezus zmartwychwstał. Jezus człowiek i Jezus Bóg zmartwychwstał. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jest niezwykłym też miejscem. Ta ewangeliczna opowieść jest niezwykłym miejscem, z którego możemy dowiedzieć się jeszcze innych rzeczy. Bo mamy pytania jako ludzie, a co się dzieje po śmierci? Co dzieje się, kiedy zamykam oczy? Gdyby Jezus umarł, stracił świadomość, to zmartwychwstając trzeciego dnia, jego zmartwychwstanie byłoby dla niego czymś, co trwałoby sekundę. Nawet jeśli jego zmartwychwstanie byłoby po 100 latach, byłoby też dla niego sekundą. Tak? Umarł, nie ma, zmartwychwstał. To choćby to trwało 100, 200 czy 1000 lat, byłoby to dla niego jak zamknięcie i otworzenie oczu. Czy rzeczywiście Jezus zamknął oczy na krzyżu, otworzył je pierwszego dnia po sabacie i byłoby to dla niego jak sekunda? Ewangeliści podają nam niezwykłą historię o tym, że jeden z łotrów, z dwóch łotrów ukrzyżowanych razem z nim, potrafił w nim dostrzec Mesjasza, co samo w sobie jest czymś niezwykłym. Bo musiało być objawieniem Ducha Świętego. Bo jak można zobaczyć Mesjasza, jak można zobaczyć Wybawiciela, Pomazańca Pańskiego w człowieku, który nago umierał na krzyżu? A jednocześnie w zdumiewający sposób ten człowiek umierając wiedział i zaświadczył o tym. On umiera niesprawiedliwie. My jak najbardziej, my sprawiedliwie. Ja wiem, za co ja umierał, ten człowiek mówi. Nie mam co do tego wątpliwości. Ponoszę karę za moje własne przestępstwa. Ale on, Panie, wspomnij na mnie, kiedy wejdziesz do swojego królestwa. Jezus zapewnia go, że jeszcze dziś będzie z nim w raju. Co było samo w sobie bardzo niezwykłym zapewnieniem. Bo ono nie tylko świadczyło o tym, że będą widzieć się w raju, ale o tym również, że tego dnia umrą. A przecież można było umierać wiele dni. Więc Jezus już po raz kolejny udowodnił, że od Ducha Świętego ma niezwykłą, ponadnaturalną wiedzę. Niezwykłą. I powiedział, pokazał umierającemu łotrowi, że nie będzie umierał szereg dni. Że umrze jeszcze tego dnia. Ale obaj wiedzieli, że ich śmierć nie jest żadnym końcem. Że tego dnia, jeszcze tego dnia spotkają się. I to słowo raj miało perskie pochodzenie, oznaczało ogród przy pałacu, gdzie król podejmował znamienitych gości. Jezus mówi: dzisiaj podejmę ciebie w raju, jak podejmuje znamienitych, jak król podejmuje znamienitych gości. Co musiało być niezwykłymi słowami otuchy, bo nie tylko, że on będzie miał życie wieczne, ale że ten łotr zostanie podjęty przez Boga, jakby był znamienitą osobą. Kiedy Piotr spotkał Jezusa, Jezus musiał mu zwierzyć się, bo inaczej Piotr nie miałby tej wiedzy, że kiedy jego ciało leżało w grobie, jego duch był jak najbardziej aktywny. Jezus musiał mu o tym opowiedzieć, że podczas tych czarnych godzin, kiedy uczniowie byli, cierpieli, kiedy nadzieja ich zgasła, sam Jezus poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które kiedyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której niewielu, tylko 8 dusz ocalało przez wodę. Jezus działał. Jedyne pokolenie, o którym wiem, które doświadczyło łaski, żeby po śmierci mógł usłyszeć dobrą nowinę. O żadnym innym pokoleniu Słowo Boże nie mówi, więc nie daje żadnej innej nadziei nikomu. Ale tym ludziom Jezus poszedł i zwiastował dobrą nowinę. I wierzę w to, że nie robił tego na darmo, bo inaczej traciłby czas. Gdyby to nie mogło mieć zbawiennego efektu. Będziemy zdziwieni, kiedy wejdziemy do Bożego Królestwa. Myślę, że będziemy bardzo zdziwieni. Ale przy tej okazji chcę wszystkim zaznaczyć, że śmierć nie jest końcem i że w momencie, kiedy zamykasz oczy, nie twoje ciało, można by po ludzku powiedzieć, zasypia, ale twój duch nie zasypia. Wiesz, gdzie jesteś i wiesz, z kim jesteś. Dlatego na Boga samobójstwo nie jest żadnym rozwiązaniem. Nie jest. Jeśli ktoś przez samobójstwo chce usiłować uciec od problemów, kiedy zamknie oczy i otworzy je po drugiej stronie, jego problemy dopiero się zaczną. Jezus umarł i zmartwychwstał i stanął między uczniami. Udowodnił im, że jest, że ma na sobie chwalebne ślady cierpienia. Mógł ich nie mieć, ale nosił je z dumą. Od tej pory, od zawsze Jezus będzie miał ślady, chwalebne ślady swojego cierpienia na dłoniach i na swoim boku, na zawsze. Ślady męczeńskiej śmierci, przez którą ty i ja mamy odkupienie, mamy odpuszczenie grzechów. Ewangeliczna opowieść, prawdziwa, o prawdziwości jej przekonuje mnie również to, jak powoli prawda o zmartwychwstaniu docierała do uczniów. Ewangelie nie próbują czynić z apostołów herosów, którzy wszystko pojęli, wszystko wiedzieli, natychmiast byli posłuszni. Słyszeli tyle razy od Jezusa, że umrze, ale nigdy tego nie przyswoili. Dlatego, że, i tu pozwólcie, przepraszam za taką parafrazę, że na szkółce sabatniej, jeśli taka była, tak sobie, uczyli się od dziecka, że Mesjasz będzie wybawicielem, że Mesjasz przyjdzie, żeby przemożnym swoim ramieniem wynieść naród żydowski, żeby go wybawić i ocalić, żeby sprawić, że on będzie panował militarną potęgą. Nie mogli zrozumieć, nie mogli przyjąć. To jest tak jak dzisiaj, kiedy ktoś mi przez wiele lat coś powie, ja się przyzwyczaję, a potem ktoś mi mówi coś innego, nawet jeśli prawdziwego, to jakoś puszczam to mimo uszu, nie słyszę tego, bo wydrążono we mnie kolejny, z których nie mogę wyskoczyć. Tory, po których podróżują moje myśli. I tak było z nimi. Nie mogli usłyszeć. Stopniowo, bardzo ciężko docierała do nich prawda, przecież o której on wielokrotnie im mówił, a którą oni odrzucili, schowali, stłumili, nie przyjęli. Piotr wręcz powiedział, nie przyjdzie to na ciebie, Panie, miej litość nad sobą. Małymi krokami, łatwiej chyba kobiety przyswoiły to niż mężczyźni, szybciej jakoś pojęły i zrozumiały. Zajmowało im to wiele czasu, strwożeni, rozmawiali z Jezusem, a najbardziej znamienne jest spotkanie Jezusa z Tomaszem, który nie chciał uwierzyć w ich świadectwo. On wiedział o tym, że Jezus umarł. Dlaczego nie chciał uwierzyć? Dlatego, że wiedział z całą pewnością, że Jezus umarł i koniec. Nie omdlał, nie zasłabł, umarł. Koniec. A ponieważ zmartwychwstanie nie należało do jego codziennych doświadczeń, powiedział, nie nabierzecie mnie. Nie na takie tanie chwyty. Nie będziecie mnie oszukiwać, nie będziecie mi robić nadziei. Ja nie jestem naiwny. Musiałbym włożyć swój palec w jego ręce, dłoń do jego boku. Wtedy może uwierzę. Nie jestem naiwny jak wy i nie sprzedacie mi tego, bo ja wiem. Wiem, że Jezus na pewno umarł. Ale kiedy Jezus przeszedł przez drzwi zamknięte i stanął i powiedział, chodź, zmierz się z dowodami, to powiedział, nie potrzebuję już więcej dowodów. Jesteś moim Panem i jesteś moim Bogiem. Jesteś moim Panem i jesteś moim Bogiem. I to w ustach Żyda to też nie mieściło się w pojmowaniu, w tym monoteizmie żydowskim. Oto jesteś moim Bogiem, wybrzmiało z ust człowieka, który jeszcze przed chwilą nie wierzył, jeszcze przed chwilą nie rozumiał i z pewnością wierzył, że Jahwe jest jeden. Ale oto musiał bardzo szybko zrozumieć, że Syn jest równy Ojcu. Że Syn jest równy co do boskości, co do życia. Jest równy Ojcu, choć oczywiście wiemy, że Jezus powiedział, że Ojciec jest większy. Ale co do boskości, co do życia, co do istoty. Apostoł Paweł powiedział, był równy Bogu, ale nie upierał się zachłannie przy tym, żeby obnosić się z tym. I po raz pierwszy człowiek zrozumiał, że ma do czynienia z Jezusem, który nie jest tylko człowiekiem, ale jest zaiste, prawdziwie jest Bogiem. Kiedy uczniowie już to zrozumieli, kiedy zaczynali rozumieć, co Jezus zrobił, i dlaczego musiał to zrobić? Kiedy zaczynali rozumieć, że potrzebna była cena do zapłacenia za ich grzechy? Kiedy musieli zrozumieć, że żeby doświadczyć zmartwychwstania, ktoś musiał przed nimi zmartwychwstać. I tylko będąc w Jezusie, oni mogli tego doświadczyć, mogli mieć nadzieję na zmartwychwstanie, kiedy byli już, kiedy to zrozumieli, Jezus powiedział: teraz idźcie, opowiedzcie innym. Idźcie i mówcie to innym, żeby oni również mogli uwierzyć, a wierząc, żeby mogli znaleźć przebaczenie swoich grzechów, żeby mogli znaleźć nowe życie, żeby mogli pojednać się z moim Ojcem, żeby mogli w końcu zmartwychwstać. Żeby mogli w końcu zmartwychwstać. Dlatego zaraz po rozmowie, zaraz na pierwszej rozmowie Jezus powiedział: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I my teraz jesteśmy posłani, żeby nieść tę dobrą wieść, dobrą nowinę, że Jezus zmartwychwstał. I żeby czynić z ludzi błogosławionych. Błogosławionych, którzy nie widzieli, ale uwierzyli w to, co Jezus zrobił na krzyżu. Za mnie i za ciebie. Pokonując śmierć, pokonując grzech, pokonując diabła, zabierając mu żądło ze śmierci i na sam koniec. Z tego miejsca, tak długo jak będę stał, będę mówił: wierzę w zmartwychwstanie. Naszą nadzieją jest zmartwychwstanie. Jezus powiedział o sobie: ja jestem zmartwychwstanie i życie. I twoją i moją nadzieją powinno być zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie. To jest dobra nowina, jaką opowiadamy. Nie, że będziemy gołymi duchami. Nie tak nas Pan Bóg stworzył. Nie do tego nas przewidział. I wiem, że może nie wszystkim to podoba się, ten pomysł. Ale mnie on urzeka. Czuję się człowiekiem. Czuję się, że gdybym był gołym duchem, nie byłbym sobą do końca. Dlatego Jezus przyszedł i powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze, ale żyć będzie na wieki. Zmartwychwstanie brat twój, powiedział Jezus do Marty, do Marii, zmartwychwstanie. Nie tylko teraz, ale zostanie wzbudzony przez Boga w dniu ostatecznym. Zostanie wzbudzony. Moją i twoją nadzieją jest zmartwychwstanie. Amen. Powstańmy do modlitwy.